temat tej refleksji można uznać za prawie nieobecny we współczesnej teologii duchowości. Nie tylko bowiem, że nie znajdujemy znaczących opracowań na temat związku ikonografii maryjnej z duchowością chrześcijańską, ale nie ma też zbyt wielu szerszych opracowań odnośnie do funkcji obrazu czy sztuki w przeżyciu duchowym. W leksykonach czy słownikach duchowości, jak chociażby Dictionarium di Mystica czy nuovo Dictionarium di Spiritualità, wprawdzie jest hasło ikona lub ikonografia, jednak jego treść ogranicza się do ogólnych historyczno-teologicznych omówień ikony. Brak jest natomiast głębszej analizy wspomnianego związku przeżycia o charakterze estetycznym z życiem duchowym. Tymczasem zagadnienie to jest bardzo doniosłe ze względów historycznych, epistemologicznych i teologicznych, a przede wszystkim duchowych. Jest ono ważne także z uwagi na wszechobecną współcześnie mentalność obrazkową. Wystarczy wspomnieć coraz powszechniejsze zainteresowanie, niekiedy snobistyczne, ikonami w stylu bizantyjskim, jak również różnego rodzaju ćwiczeniami duchowymi, na przykład w ramach rekolekcji, które polegają na medytacji obrazu lub krzyża. I może w tym miejscu wyjaśnimy pojęcie medytacja, ono nam się przyda za chwilę. Bardzo często mówi się o kontemplowaniu obrazu. Obraz, zwykły obraz, można jedynie medytować. Kontemplować można ikonę. Więc w odniesieniu do ikony, do świętego obrazu można użyć określenia kontemplacja, natomiast w przypadku innych obrazów można mówić jedynie o medytacji. Medytacja bowiem jest aktualizacją w sobie dynamizmu doznawania wywołanego przez przedmiot, na który patrzymy, który budzi w nas określone stany przeżyciowe, stany emocjonalne. Kontemplacja jest czymś więcej. Łaciński termin cum placere, placere oznacza współupodobanie. Ja mam upodobanie w obrazie, w pięknym zachodzie słońca, ale czy ten piękny zachód słońca ma upodobanie we mnie? Więc tylko wtedy można mówić o kontemplacji, gdy zachodzi relacja personalna. W przypadku ikony, gdy ikona nas naprowadza na osobę, realną osobę, możemy mówić o kontemplacji, jest to spotkanie osobowe. Otóż zaproponowany temat jest prawdziwym wyzwaniem dla teologów duchowości, gdyż zawiera szereg kwestii szczegółowych układających się tak po linii duchowości, jak i mariologii, jak również historii sztuki sakralnej oraz estetyki i symbolologii. Niniejsza refleksja ograniczy się zatem jedynie do zarysowania problemu widzianego najpierw bardziej od strony teologii duchowości, czyli w ujęciu metodologicznym, a następnie bardziej od strony praktyki życia duchowego. Jak słusznie zauważyła moja przedmówczyni w jednym ze swoich artykułów, pani dr Zofia Bator, którą uprzedziłem, że będę ją wymieniał w tym miejscu, w jednym z artykułów w Salvatoris Mater, w topice teologicznej dzieła sztuki, choć znajdują się wśród źródeł podstawowych, to jednak zostały usytuowane na dalekim 12. miejscu po historii Kościoła i prawie kanonicznym. Natomiast pierwszorzędną rolę pełnią źródła werbalno-konceptualne dla teologii, do których na pierwszym miejscu rzecz jasna zalicza się Pismo Święte. Wywodzące się od świętego Augustyna dowartościowanie słowa w teologii i kerygmacie w okresie karolińskim, a potem w scholastyce, przeobraziło się w przewartościowanie słowa. Przykładem tego są genialne dzieła świętego Tomasza z Akwinu czy błogosławionego Jana Dunsa Szkota, w których precyzja pojęć i stosowany sylogizm wydobywa ze słów objawienia niezwykłe bogactwo treści o znaczeniu duchowym. Nieco łagodniejszy konceptualizm świętego Bonaventury, daje to jako przykład, zrównoważony częstymi odwołaniami do doświadczenia duchowego, nierzadko opartego na obserwacji piękna stworzenia, czego wyrazem są m.in. takie dzieła jak De Triplici Via czy Itinerarium Mentis Ad Deum, jedynie potwierdza, że w teologii chrześcijańskiej od czasów średniowiecza, mocno związanej z filozofią, operującą sylogizmem logicznym, istotną rolę nie tylko źródłową, odgrywa słowo. Kilka wieków później do utrwalenia się teologii pojęciowej opartej na słowie w znacznym stopniu przyczyniła się filozoficzna refleksja Immanuela Kanta, redukująca estetykę do intuicji czegoś niewypowiedzianego. Jak również przyczynił się do tego oświeceniowy racjonalizm, który zmuszał teologów i duszpasterzy do logicznego uzasadniania wiary, a temu celowi nie służyła jednak estetyka. Znaczącego przełomu w topice teologicznej, czyli w tych źródłach dla teologii, jak wiadomo, dokonał Hans Urs von Balthasar, który zwraca uwagę na to, że do natury Boga, który jest miłością, należy nie tylko wszechwiedza i mądrość komunikowana przez słowo logos, ale także piękno. Z antropologicznego punktu widzenia miłość wypowiada się przede wszystkim w kontemplacji, w zachwycie, w fascynacji, w zauroczeniu. Te zaś stany umysłu i ducha mają za przedmiot piękno uchwycone w szeroko rozumianej sztuce, a więc w obrazie, w muzyce czy poezji. O ile więc sapiencjalno-ontologiczna wizja Boga i dzieła stworzenia stała się domeną klasycznej teologii, to agapetyczno-kanoniczne ujęcie boskiej tajemnicy nie przestało być obecne w duchowości jako sposobie dążenia do świętości i przeżywania przez chrześcijanina swojego zjednoczenia z Bogiem. Skoncentrowanie się na miłości Boga i na Jego pięknie, bardziej niż na logicznej poprawności orzekania o Jego naturze jako bytu absolutnego, szczególnie widoczne jest w mistyce. A ponieważ i ta sfera poddana jest refleksji teologicznej, dlatego od czasów rektora paryskiej Sorbony, Jana Bergsona, to jest końcówka XIV wieku, rozróżnia się mistykę studyjną, współcześnie określaną także jako mistologia, od mistyki przeżyciowej. Podobnie także współcześnie istotne jest rozróżnienie pomiędzy duchowością, rzecz jasna chrześcijańską, jako teologiczną refleksją nad wieloaspektowym życiem duchowym, a duchowością rozumianą jako życie duchowe samo w sobie. Słowo duchowość ma więc dwa znaczenia, jako teoria i jako praktyka. Jeszcze może dodam tylko to, że bardzo często, zwłaszcza starsze pokolenie teologów i duszpasterzy, mówi o życiu wewnętrznym. Jednak z metodologicznego punktu widzenia, czym innym jest życie wewnętrzne, a czym innym życie duchowe? Proszę Państwa, nie każde życie wewnętrzne, nawet bardzo bogate, jest życiem duchowym. Artyści, wspomniana tutaj Madonna, czy inni twórcy, którzy występują, czy artyści, mają bardzo bogate życie wewnętrzne, psychiczne, emocjonalne, estetyczne i tak dalej. Ale pytanie, czy to jest życie duchowe, czy ono jest poddane działaniu Ducha Świętego, czy ono wynika z zażyłości z Duchem Świętym, a więc nie mylmy pojęć. Życie wewnętrzne to właściwość ludzkiej natury. Życie duchowe to atrybut tych, którzy poddają się działaniu Ducha Świętego. Przeglądając bibliografię, słowniki i leksykony, a także podręczniki życia duchowego, nie trudno zauważyć, że teologia duchowości, ponieważ stanowi integralną część teologii w ogóle i dostosowuje się do ogólnej metody teologicznej, także przyjmuje wspomnianą na wstępie topikę teologiczną. Współcześnie jednak teologia duchowości, szukając metodologicznych podstaw odrębności i swej tożsamości przez wskazywanie na doświadczenie duchowe jako tak zwany przedmiot formalny kwot, mówi o specyficznych dla niej, dla teologii duchowości, źródłach doświadczeniowych. W moich pracach na ten temat proponuję rozróżnienie na źródła bezpośrednie i zarazem niesformalizowane oraz źródła dla teologii duchowości sformalizowane i tym samym zapośredniczone. Kryterium tego rozróżnienia jest stopień wglądu w doświadczenie duchowe badanego podmiotu. Do pierwszej kategorii należą między innymi wszelkie formy przekazu ze strony podmiotu duchowego, które utrwalają całą dramaturgię jego doświadczenia, jego przeżywania zjednoczenia z Bogiem. Chodzi zatem nie tylko o zapiski duchowe, dziennik duszy, czy jakieś notatki, dzięki czemu można mówić o bezpośredniości przekazu, bezpośrednim wglądzie w jego przeżywanie, ale także mamy na myśli wszelkiego rodzaju prezentacje tego, co się dzieje w jego wnętrzu w postaci poezji, śpiewu, muzyki, jak również szeroko rozumianego obrazu, a więc różnego rodzaju malunki, szkice, schematy graficzne, wykresy i temu podobne. Takie zapiski, taką formę przekazu swojego doświadczenia za pomocą grafiki szeroko rozumianej spotyka się dość często, na przykład w dziełach świętego Jana od Krzyża. I to są te źródła bezpośrednie, niesformalizowane, nikt nie nadał im formy. One są takie, jakie zostawił nam je podmiot duchowy. Źródła sformalizowane, a przez to zapośredniczone przez jakiegoś badacza, przez kogoś, kto je opracowywał, to różnego rodzaju biografie, jakieś opracowania, jakieś studia nad doświadczeniem duchowym tego podmiotu duchowego, które z natury rzeczy mają charakter werbalno-pojęciowy, ale mogą mieć również formę ikonograficzną. A więc jakieś wizerunkowe i figuratywne przedstawienia konkretnego podmiotu duchowego, na przykład jakiegoś świętego, jak również próby przedstawienia jego doświadczenia duchowego, na przykład za pomocą symboli. Te ostatnie źródła, a więc ikonograficzne, będące pewnego rodzaju wspólną projekcją badacza i artysty, jeśli brane są pod uwagę w teologii duchowości, to jednak bardziej w funkcji egzemplifikacyjno-demonstratywnej lub eksplikacyjno-konfirmatywnej. Czyli próba zilustrowania, pokazania, jak ten święty wyglądał, albo co mógł przeżywać. Próba zilustrowania jego wizji, ale to jest tak na dobrą sprawę wizja badacza i artysty, który taki obraz maluje. Jak widać więc, ikonografia chrześcijańska ma podwójną genezę. Może być bezpośrednim owocem doświadczenia duchowego podmiotu, albo może unaoczniać recepcję jego doświadczenia duchowego przez innych. Ilustracją pierwszego przypadku jest m.in. wspominany już dzisiaj w dyskusji obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez Eugeniusza Kazimierowskiego w 1934 roku według precyzyjnych wskazań i pod czujnym okiem świętej Faustyny, obecnie czczony w Wilnie. Faustyna pilnowała. Artysta malował niemalże pod jej dyktando. Więc w jakimś sensie ten obraz oddaje jej doświadczenie duchowe. Natomiast powszechnie znany obraz Miłosierdzia Bożego namalowany 6 lat po śmierci świętej w 1944 roku przez Adolfa Chyłę i czczony w krakowskich łagiewnikach jest przykładem drugiego typu źródeł dla teologii duchowości. Kiedy to już jest pewna projekcja tego, co badaczom i tym, którzy zajmowali się przeżyciem duchowym Faustyny, wydaje się, że ona tak to mogła widzieć. Jeśli chodzi o ikonografię maryjną, to sytuuje się ona na ogół w drugim typie źródeł teologii duchowości. Wizerunki maryjne są bowiem próbą wizualizacji bądź to przeżyć duchowych Maryi, na przykład jej kenozy wiary, czy tej boleści, symbolem jest miecz w sercu, czy siedem mieczy, albo świętości, na przykład promieniujące niepokalane serce, bądź też jest to próba wizualizacji maryjnych prawd wiary, na przykład niepokalanego poczęcia, macierzyństwa, niebowzięcia, opieki i tak dalej, o czym już były wcześniejsze wystąpienia. Z oczywistych względów nie jest to faktyczne odzwierciedlenie duchowego doświadczenia Maryi. Maryja nie namalowała przecież żadnego obrazu, nie zostawiła nam wskazówek, co przeżywała. Mówi się, że święty Łukasz ją namalował, ale to ją namalował, natomiast nie przy jej przeżycia. Stąd też wszystkie te, cała ta ikonografia maryjna ma charakter tych źródeł zapośredniczonych. Także maryjne wizualizacje powstałe pod wpływem zjawień maryjnych czasami pod dyktando wizjonerów, jak na przykład cudowny medalik wykonany na podstawie duchowych przeżyć świętej Katarzyny Labourę, też nie są odzwierciedleniem duchowego doświadczenia Maryi, lecz wizjonera czy mistyka. Dla teologii duchowości stanowią więc źródła sformalizowane i zapośredniczone. Jak więc widać, współczesna teologia duchowości w jakimś stopniu zaczyna uwzględniać ikonografię chrześcijańską w ogóle. Jednak ikonografia ta wciąż bardziej pozostaje domeną życia duchowego i pobożności ludowej, aniżeli teologii duchowości jako takiej. W tym obszarze tego zainteresowania życia duchowego i pobożności ikonografią ogromną rolę odgrywa ikonografia maryjna. Zanim jednak podejmiemy to zagadnienie, należy skonkludować, że jakakolwiek wizualizacja treści religijno-duchowych, a zwłaszcza klasyczny święty obraz w swojej pierwotnej postaci, w tym pierwowzorze, rodzi się z doświadczenia duchowego i dlatego na zasadzie świadectwa ma moc indukowania analogicznego doświadczenia duchowego u innej osoby, o ile jest ona odpowiednio dysponowana. Więc to jest rodzaj świadectwa. Tę zasadę rygorystycznie stosuje się w przypadku pisania ikon, które dzięki temu świadectwu mają nie tylko teoretyczną czy estetyczną, ale faktyczną moc uobecniania świętych postaci. Mówi się po prostu, mają duszę. Są obrazy płaskie, bezwyrazowe, a są obrazy, które mają duszę, które poruszają, które rzucają człowieka na kolana, bo zrodziły się z kolan, a nie tylko z wyobraźni. I to często obrazy, które rzucają nas na kolana, często nie mieszczą się w kanonach estetyki, albo wręcz urągają kanonom estetyki, a mimo to mają duszę, bo zrodziły się z duszy, z doświadczenia duchowego. Natomiast komercjalizacja sztuki religijnej, w tym także tak zwane malowanie, a nie pisanie ikon na zamówienie przez internet, można zamówić przez internet ikonę, pozbawia obraz religijny duchowej głębi i redukuje go do funkcji dekoracyjnej, czy w najlepszym razie funkcji dydaktycznej. Oczywiście nie ogranicza to w niczym wszechmocy Bożej, która może posłużyć się również takimi ubogimi czy bezdusznymi obrazami dla pobudzenia wiary, albo nawet mogą z tym wiązać się teofanie, mariofanie czy hierofanie. Potwierdzają to sanktuaria maryjne, w których przedmiotem kultu i źródłem niezwykłych łask moralnych oraz fizycznych są obrazy lub kopie obrazów, niekiedy dalekie od powszechnie przyjmowanych kanonów estetyki. Można więc, parafrazując słowa świętego Pawła Apostoła o tym, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, czyli poznaje, fides ex auditu, można powiedzieć fides ex visu. Wiara i życie duchowe rodzi się z tego, co się widzi, co się ogląda. Innymi słowy, jeśli nawet w teologicznej refleksji nad życiem duchowym dowartościowanie form ikonograficznych jako toposu jest jeszcze u początku drogi i do tego drogi dość stromej ze względu na swą metodologiczną zawiłość, to w sferze przeżycia duchowego i tak zwanej pobożności odgrywają one rolę kluczową, o ile nie pierwszorzędną, niekiedy dominującą nad słowem objawienia, a więc Biblią. Jeżeli, jak zostało powiedziane, wiara rodzi się z tego, co się ogląda i na co się patrzy, fides ex visu, to na kształtowanie postaw duchowych względem Boga, Kościoła, drugiego człowieka, świata i samego siebie ogromny wpływ wywiera ikonografia maryjna. Maria jest bowiem wzorem do naśladowania dla całego Kościoła oraz poszczególnych wiernych, gdyż, jak zaznaczył święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, jest ona przewodniczką w pielgrzymce wiary. Z punktu widzenia życia duchowego i dynamiki jego rozwoju, jak również pobożności, rozumianej przede wszystkim jako praktyczna strona życia duchowego, ikonografia maryjna spełnia kilka ważnych funkcji, o których mówi Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2001 roku. W punkcie 240 czytamy, że wizerunki są ikonograficznym językiem orędzia ewangelicznego, w którym obraz i objawione słowo wzajemnie się oświecają. To cytat z dokumentu. Nie bez racji mówiło się dawniej, że ikonografia to Biblia pauperum, jak to ktoś dziś już zauważył. Następnie wizerunki są, jak czytamy, świętymi znakami, które, podobnie jak wszystkie znaki liturgiczne, mają w swej treści Chrystusa. Są także pamiątką naszych świętych braci, którzy nadal uczestniczą w zbawianiu świata i z którymi jesteśmy zjednoczeni. Wśród nich przewodzi Najświętsza Dziewica. Wizerunki, zwłaszcza maryjne, są następnie pomocą w modlitwie. Kontemplacja bowiem świętych wizerunków ułatwia i zachęca do oddawania chwały Bogu za cuda Jego łaski działającej w Jego świętych. Unaoczniając świętych, także Maryję, wizerunki stanowią bodziec do naśladowania ich drogi życia. Odnośnie do tego dyrektorium cytuje wypowiedź Soboru Nicejskiego II, który zatwierdzając kult obrazów zakończył okres ikonoklazmu. Są to słowa: im częściej kierujemy nami w nasz wzrok, tym bardziej u tych, którzy je kontemplują, ożywa i umacnia się wspomnienie oraz pragnienie zobaczenia tych, których te wizerunki przedstawiają. W sposób szczególny odnosi się to do Maryi, najdoskonalszego po Chrystusie wzoru nowego człowieka. I wreszcie ikonografia według dyrektorium odgrywa ważną funkcję katechetyczną, ponieważ pomaga poznawać i skutecznie zapamiętywać prawdy wiary, o czym już mówiła pani doktor Zofia. Z innego punktu widzenia można więc powiedzieć, że wielorakie i złożone funkcje ikonografii chrześcijańskiej, a w sposób szczególny omawianej tu ikonografii maryjnej, skupiają się wokół trzech zasadniczych wymiarów postawy duchowej, a więc wymiaru poznawczego, aksjologiczno-afektywnego i praktycznego. To temat, który by zasługiwał na szersze omówienie, ale z uwagi na ramy czasowe go pomijam. Odsyłam zainteresowanych do wykładów z duchowości, także na studiach podyplomowych z duchowości na KUL. Bardzo szczupły przekaz biblijny o Matce Bożej, łącznie z tak zwanymi przystosowanymi tekstami o charakterze alegorycznym, których bogaty zbiór mamy m.in. w Akatyście, w Litanii Loretańskiej czy Godzinkach, nie tylko, że nie zaspokaja poznawczo-afektywnych potrzeb wiernych, ale je wręcz rozbudza i wyostrza. I tak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa tę potrzebę podpatrzenia, niejako wizualizacji prywatności samego Chrystusa czy całej świętej rodziny, a przez to emocjonalnego doświadczania bliskości świętych osób, w jakimś sensie zaspokajały apokryfy. Tak tę funkcję nadal spełnia ikonografia maryjna. Przez ukazywanie postaci Matki Bożej wierny bardziej odczuwa, bardziej uświadamia sobie jej obecność. Przez wizualizację nie jest ona abstrakcyjną treścią wiary, ale kimś realnym, żywym, obecnym hic et nunc. Jednak zachodnie obrazy i figury unaoczniają postać Maryi najczęściej z jednoczesnym przedstawianiem Jezusa na ogół jako dziecięcia lub też innych postaci, na przykład świętego Józefa, różnych świętych, na przykład Jana Chrzciciela czy aniołów. W odróżnieniu od sztuki bizantyjskiej, maryjne obrazy w kościele katolickim Zachodu z reguły w sposób realistyczny, zgodnie z kanonami epoki, w której powstawały, eksponują wygląd jej twarzy i rąk, a niekiedy także szat oraz symbolicznych i dekoracyjnych elementów, takich jak różaniec, szkaplerz czy róże. Zmienia się to w zależności od stylu, od epoki, środowiska, w jakich obraz powstawał. Mimo iż styl rzutuje na kompozycję wizerunku maryjnego, to zawsze dla życia duchowego najważniejsze powinno być nie tyle to, jaką Maryję obraz przedstawia, lecz to, jakie prawdy wiary zostały w nim zawarte wprost lub za pomocą symboli. Chodzi więc o ten wymiar poznawczy postawy duchowej. Z tego punktu widzenia bardzo użyteczną jest klasyfikacja ikonografii maryjnej, a więc obrazów, figur i płaskorzeźb. Choć ma ona charakter teologiczno-dogmatyczny, to jednak z uwagi na nierzadko bogatą symbolikę, odpowiednie do tego kompetencje posiadają także historycy sztuki sakralnej. Faktem jest jednak, że wizerunek maryjny, oddziałując na zmysł wzroku, w pierwszym rzędzie budzi u wiernego określone doznania estetyczne i emocjonalno-afektywne. I choć te doznania są ważne dla życia duchowego, którego osią, jak powiedzieliśmy, jest doświadczenie zjednoczenia, to jednak właśnie ze względu na indukcyjny charakter tegoż doświadczenia nie można się zatrzymać na estetycznej warstwie obrazu, lekceważąc tym samym kerygmatyczne jego przesłanie. Bowiem, jak powiedzieliśmy, doświadczenie rodzi się z doświadczenia, żywe rodzi się z żywego. Nie wystarczy więc uznać, że obraz jest piękny. Co to znaczy, że jest obraz piękny? Według jakich kryteriów? Dla kogoś jest piękny, dla kogoś może nic nie znaczyć. Nie wystarczy uznać, że obraz jest piękny, a więc, że na przykład Maryja ma niezwykłe rysy twarzy, czy dobór barw oraz kształtów jest przyjemny dla oka. Z punktu widzenia życia duchowego trzeba natomiast dociekać, kogo i co ten obraz przedstawia i jak to wpływa na poznawczy, aksjologiczny, czy wartościujący i praktyczny wymiar postaw duchowych. Inaczej mówiąc, należy pytać, jaką prawdę wiary zawiera obraz maryjny i na ile jest ona zgodna z nauczaniem Kościoła, o czym też już była mowa. W jakim stopniu percypowane piękno naturalne postaci maryjnej przenosi człowieka na poziom kontemplacji religijnej i skłania do kultu Boga, a więc ukierunkowuje na piękno nadprzyrodzone. Do jakich konkretnych zachowań skłania wierzącego, który staje przed tym obrazem? Dla podanych wyżej powodów, jako przykład dam, zdjęcie czy też portret choćby niezwykle pięknej modelki czy aktorki uosabiającej Maryję, a przy tym ten portret wykonany z najwyższym kunsztem fotograficznym, nie może być traktowany jako święty obraz. Chodzi bowiem nie tylko o bezpośrednie skojarzenie z osobą konkretnej kobiety, wszakże do sławnych wizerunków Madonny najwybitniejszych malarzy pozowały przecież zwyczajne kobiety, niekiedy żony tych malarzy, czy nawet kochanki, ale chodzi o przesłanie teologiczne i siłę świadectwa przekazywanego doświadczenia duchowego twórcy obrazu, który on maluje. Im bardziej to doświadczenie jest autentyczne, im bardziej wiernie oddane, tym bardziej może ono poruszać, a więc indukować pobożne uczucia oraz inspirować do otwarcia na łaskę Bożą. Niestety w ikonografii zarówno chrystologicznej, jak i maryjnej, powiedzmy dosadnie, mamy sporo bezteściowej tandety. Wiele obrazów czy figur nie tylko, że nie ma żadnego waloru estetycznego, jak chociażby spotykane często po naszych domach oleodruki, ale prezentowana przez nie mariologia i lub chrystologia może budzić uzasadnione wątpliwości także z punktu widzenia dogmatycznego, co nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie postaw duchowych. Za przykład może posłużyć fragment jasnogórskiej ikony, ukazujący samą twarz czarnej Madonny. Dla kogoś, kto nie zna całej ikony z jej bogatą symboliką trynitarną i chrystologiczną, takie przedstawienie pozostaje zasadniczo beztreściowe i poza pewnego rodzaju doznaniem estetycznym oraz emocjonalnym poruszeniem pod wpływem malującego się w jej oczach i na twarzy smutku, taki obraz właściwie nic więcej nie mówi. Jeśli ktoś tego obrazu nie zna w całości, nie kojarzy mu się ta twarz z samym obrazem, to moim zdaniem ten obraz, ten fragment jest nieczytelny. Odnośnie do tego kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów w cytowanym dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii stwierdza, że konieczny rygor w ikonografii Kościoła uwzględniający wyrażanie prawd wiary i ich hierarchię, piękno i jakość odnosi się także do obrazów i przedmiotów pobożności prywatnej i osobistej, w tym zwłaszcza mających za przedmiot osobę Maryi. A A ponieważ jak czytamy w tym samym punkcie dyrektorium cześć dla świętych wizerunków należy do istoty katolickiej pobożności, dlatego ikonografia przeznaczona dla świątyń nie może być zależna tylko od inicjatywy osób prywatnych, zaś odpowiedzialni za kościoły i oratoria powinni dbać o godność, piękno i jakość obrazów wystawionych do publicznej czci wiernych. W innym miejscu tego dokumentu znajdujemy jednoznaczne stwierdzenie, że cześć dla świętych wizerunków, jeśli nie pochodzi z jasnej wizji teologicznej, może prowadzić do dewiacji. Konieczne jest więc przekazywanie wiernym nauki Kościoła potwierdzonej przez Sobory Ekumeniczne i zawartej w Katechizmie Kościoła Katolickiego o kulcie świętych wizerunków. Nacisk więc jest położony przede wszystkim na treść dogmatyczną wizerunku. Jednak z punktu widzenia życia duchowego nie bez znaczenia jest aspekt estetyczny ikonografii. Powiązanie prawdy obrazu z jego pięknem, charakterystyczne dla znaków religijnych i liturgicznych, ma na celu pobudzanie do autentycznego kultu Chrystusa, na co zwraca uwagę Katechizm Kościoła Katolickiego. W punkcie 1161 czytamy bowiem, że wszystkie znaki celebracji liturgicznej odnoszą się do Chrystusa. Dotyczy to także świętych obrazów Matki Bożej i świętych. Oznaczają one bowiem Chrystusa, który został w nich uwielbiony. Ukazują mnóstwo świadków, którzy nadal uczestniczą w zbawianiu świata i z którymi jesteśmy zjednoczeni, zwłaszcza podczas celebracji sakramentalnej. Przez ich wizerunki objawia się naszej wierze człowiek na obraz Boga, przemieniony wreszcie na Jego podobieństwo, a nawet aniołowie włączeni także w dzieło Chrystusa. Autentyczny kult chrystologiczny, do jakiego powinny pobudzać także wizerunki maryjne, opiera się na prawdzie i miłości. Prawda i miłość są nierozdzielne. Toteż papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate zauważa, że tylko w prawdzie miłość jaśnieje blaskiem i może być przeżywana autentycznie. Bez prawdy miłość kończy się na sentymentalizmie. Miłość staje się pustą skorupą, którą można dowolnie wypełnić. Prawda uwalnia miłość od wąskich dróg emocjonalności, pozbawiających ją treści relacyjnych i społecznych i od fideizmu, pozbawiającego ją spojrzenia ludzkiego i uniwersalnego. Z tych słów wynika, że wizerunki maryjne, nie dość jednoznacznie wyrażające prawdę dogmatyczną lub wprost jej pozbawione, zamiast kształtowania dojrzałych postaw duchowych, mogą stać się źródłem płytkiego sentymentalizmu. A jeśli w jakiś sposób będą inspirować do praktycznego wyznawania wiary, to nie dadzą dostatecznie mocnej i trwałej motywacji. Wynika z tego doniosłe zadanie duszpasterzy, a zwłaszcza kustoszy sanktuariów maryjnych, polegające na trosce o właściwą hermeneutykę wizerunków maryjnych. Obraz bowiem ma nie tylko pokazywać i poruszać, ale pouczać. Przedmiotem medytacji prowadzącej do kontemplacji, czyli tej relacji osobowej, jako szczytu doświadczenia duchowego, jest piękno i prawda, które są pełnie mają w Bogu. Jeśli chodzi o wizerunki maryjne, to przedstawiane przez nie piękno Maryi powinno odbijać się w prawdzie o niej, zaś maryjna prawda wiary powinna odbijać się w estetyce obrazu. I w podsumowanie. W podsumowaniu zarysowanej tu problematyki związku oraz wzajemnego wpływu ikonografii maryjnej i duchowości chrześcijańskiej wypada wspomnieć o praktycznym wymiarze postaw duchowych, jakich domagają się obrazy maryjne i jakie pod ich wpływem się rodzą. Jest to zagadnienie na tyle szerokie, że zasługiwałoby na kolejne osobne omówienie. Nie pozostaje zatem nic innego, jak wymienić znane od starożytności i w większości do dziś stosowane praktyki wyrażające cześć świętych wizerunków, a raczej cześć dla osoby Maryi, którą one na różne sposoby uobecniają. Wśród tych praktyk wymienia się na przykład całowanie obrazów, tak jakby się składało pocałunek na twarzy Maryi, aczkolwiek słyszeliśmy, że w tradycji wschodniej raczej jest to niestosowne, całowanie w twarz, raczej całuje się w brzeg ikony. Są także ukłony, zapalanie świec, kadzideł jako znak uwielbienia Boga wraz z tą, która nieustannie wyśpiewuje swój magnifikat. Podnoszenie obrazów w procesjach, co symbolizuje, że Maryja idzie z nami w pielgrzymce wiary przez ziemię i temu podobne. Częstą praktyką jest również ozdabianie obrazów maryjnych kwiatami, welonem lub innymi ozdobami dla podkreślenia nadprzyrodzonego piękna niewiasty obleczonej w słońce. Na podkreślenie zasługuje praktyka umieszczania wizerunków maryjnych, a więc obrazów i figur, w domach, na bramach czy przy drogach, jak to czynili chrześcijanie od najdawniejszych czasów. Wyraża ona nie tylko przynależność do Maryi i oddanie się w jej opiekę, ale służy także jako publiczna oznaka wiary, jako wyznanie wiary. Z przedstawionego tu szkicu problematyki, bo nie sposób jej wyczerpać, nasuwają się trzy zasadnicze konkluzje, trzy wnioski. Po pierwsze, nasza wiara w jej poznawczym, aksjologicznym i praktycznym wymiarze, a więc duchowość chrześcijańska, rodzi się nie tylko pod wpływem słowa, ale także szeroko rozumianego obrazu, a więc fides ex visu. Szczególną rolę w tym względzie odgrywa ikonografia maryjna. Po drugie, obraz maryjny im bardziej jest wyrazem doświadczenia duchowego, tym bardziej inspiruje życie duchowe i je pobudza, indukuje. I po trzecie, autentyczna duchowość chrześcijańska i odpowiadająca jej zdrowa pobożność maryjna wymagają, aby wizerunki maryjne łączyły w sobie prawdę i piękno, prawdę dogmatyczną i piękno. Wówczas mogą pobudzać do medytacji i kontemplacji, która w istocie jest doświadczeniem zjednoczenia z Boską Trójcą.